A teraz przechodzimy do informacji, która nie znalazła się w przeglądzie wydarzeń, bo nie jest to news, to jest proces, który dzieje się w tle wydarzeń politycznych, a chodzi o wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jak zapowiedział nowo mianowany w zeszłym tygodniu na stanowisko pełniącego obowiązki Sądu Najwyższego prezes Aleksander Stępkowski, w piątek, 22 maja, Sąd Najwyższy zacznie w miejscu, w którym zgromadzenie się skończyło pod przewodnictwem Kamila Zaradkiewicza i dalej będzie próbowało wybrać 5 kandydatów dla prezydenta, który nominuje kolejnego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przy telefonie kuriera w samo południe jest senator wielu kadencji, sędzia Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski, adwokat, prawnik. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
No to jak adwokat, także polityk z wielkim doświadczeniem patrzy na ten proces wyboru nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? O co chodzi w tym sporze między starymi a nowymi sędziami, jak to się umownie określa?
Nie nazywałbym tego przede wszystkim sporem, tylko próbą blokowania wyboru tych kandydatów 5 na pierwszego prezesa i przeciwdziałanie samej procedurze, znajdując najrozmaitsze preteksty i kruczki, żeby zablokować i w terminie, i zrazić jednocześnie do wyłonienia skutecznego tych 5 kandydatów. To jest zaplanowana, oportunistyczna obstrukcja zastosowana przez niektórych oczywiście sędziów, którym nie w smak jest to, że będą musieli stosować się do dzisiaj obowiązującego prawa.
Z drugiej strony jest pytanie, czy to prawo było dobrze ustalone, bo chyba tak się bronią ci sędziowie, którzy mówią, że nie można w tej sytuacji wybrać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To już jest anarchia, czy to jeszcze jest gra w granicach prawa?
No, to są doświadczeni prawnicy. Ja znam ich niektórych i osobiście i myślę, że ich doświadczenie i wiedza prawnicza jest miarodajna, ale jest miarodajna tym razem dla stosowania obstrukcji. To jako adwokat wiem, że jak można grać prawem, uprawnienia formalne dotyczące interpretacji prawa, stosowania prawa. To jest taki rodzaj, i to jeszcze jest dopuszczalne, strajku włoskiego, żeby to prawo bardzo rozkładać na czynniki pierwsze, domagać się pytań, udawać wątpliwości, stosować zastrzeżenia, analogie, przywoływać przepisy, które mogą zweryfikować prosty, stosunkowo, jeżeli nie najprostszy, zakres formalny wyboru kandydatów. No, czy to w spółdzielni, czy to w każdym stowarzyszeniu. Wybranie kandydata, a później sam wybór według ilości głosów na niego oddanych, a to można oddać tylko jeden głos na jednego kandydata, przy przeciętnej inteligencji, no, nawet ćwierć inteligencji, nie budzi takich trudności, jakie dzisiaj istnieją w Sądzie Najwyższym. Stąd wydaje mi się, że to jest taka oportunistyczna gra prawem. No ale jeżeli w pewnym momencie, tak jak słyszałem, że jeden z kolegów sędziów, bardzo doświadczony, który zresztą chyba był adwokatem przedtem, mówi do prowadzącego bardzo takiego trzymającego bardzo dobry styl prowadzenia sędziego Kamila Zaradkiewicza, że rozliczy się z nim później w toku pracy na uniwersytecie. To są już takie poniżej pasa działania, które mówią o tych ludziach, o ich godności, o ich etyce i o ich bardzo żenującym charakterze funkcjonowania w ramach poważnej instytucji Sądu Najwyższego. To ma rację sędzia Kamil Zaradkiewicz, profesor Zaradkiewicz, że to degraduje samą instytucję Sądu Najwyższego.
z drugiej strony, jak działać, jak teraz profesor Aleksander Stępkowski powinien te działania prowadzić, no bo wydaje się, że misja czy wola Kamila Zaradkiewicza, pana profesora Zaradkiewicza, aby przeprowadzić wybór, no się nie powiodła, musiał zrezygnować, nawet apelować o doszczegółowienie regulaminu. Jak pan odczytuje rezygnację Kamila Zaradkiewicza z tej funkcji?
Kamil Zaradkiewicz zachował się w sposób, który przywraca wiarę w godność sędziego Sądu Najwyższego. Jako profesor, i to nie jest tylko kwestia jego odporności psychicznej na bardzo osobiste ad personam wycieczki, a taki w prasie, rozrabianie jego życia osobistego, pytanie o rzeczy, które są śmieszne. Dobrze, że częściowo puszczono jednocześnie obserwacje przez prasę, przez środki masowego przekazu na salę. Jeżeli pytają, czy długopis, czy tam ile razy była wietrzona sala, czy kółko, czy krzyżyk jest ważniejszy przy postawieniu na nazwisku kandydata, jak mają być proporcje kartki, czy kartki są ważne, czy mają właściwy format. No, to w pewnym momencie przeradza się to w groteskę. Groteskę, którą sędzia Kamil Zaradkiewicz uznał, że dalsze ciągnięcie tego quasi kabaretu w Sądzie Najwyższym, skierowanym zresztą głównie przy atakach na jego osobę personalnie, a nie tylko na jego funkcję, po prostu degraduje rangę tych sędziów, którzy biorą udział w tym zgromadzeniu. I to jest chyba główny powód, dla którego zrezygnował. No i bardzo trafna, szybka decyzja czechodowódcy, jak mówi porzekadło. Szybko prezydent zareagował, żeby nie przerwać tego procedowania wobec odroczenia posiedzenia ze względu na ustąpienie, ze względu na ten atak na niego bezprzykładny w niektórych sędziów. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego sędzia profesor Kamil Zaradkiewicz. Prezydent zareagował tak jak trzeba i powołał następnego sędziego, Aleksandra Stępkowskiego, na zastępcę pełniące obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego po ustąpieniu blokującej w ogóle cały ten proces pani prezes Małgorzaty Gersdorf. I wydaje mi się, że powinno to w miarę szybko dalej być realizowane. Oczywiście radziłbym obserwować to i puścić tam kamerę, żeby zobaczyć, czy dalej będziemy mieli do czynienia z groteską, czy z kabaretem w Sądzie Najwyższym, czy ci sędziowie dalej będą obniżać rangę i swojego zawodu, i swojej osobistą rangę, swojego autorytetu.
Z drugiej strony czekamy na efekt tego wyboru, bo jeżeli jest taka obstrukcja, a jest to fakt, że zgłaszano kuriozalne wnioski tylko po to, aby utrudnić, przedłużyć, uniemożliwić wybór kandydatów na nowego prezesa Sądu Najwyższego, to stawka wydaje się musi być wysoka. Jaka jest stawka w tym sporze dookoła Sądu Najwyższego?
Stawka jest bardzo wysoka, dlatego że na 6-letnią kadencję się mianuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mam daleko idące prerogatywy ustawowe i konstytucyjne. To jest osoba, która decyduje zresztą, tak jak mówiła zresztą pani swego czasu, sędzia Małgorzata Gersdorf, decyduje też i o trybie pracy Sądu Najwyższego, o tym, czy można go zablokować, czy nie, o tym zwołała sobie wolontarystycznie wbrew swoim obowiązkom wynikającym z ustawy o Sądzie Najwyższym, poszczególne jakieś izby, poszczególne jedne eliminuje, inne unieważnia, naruszając zresztą tutaj zasady posłuszeństwa prawu i konstytucji. W związku z tym widać, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest osobą, która w naczelnych organach władzy państwowej, zwłaszcza władzy sądowniczej, pełni podobną rolę pierwszy prezes, jak prezydent władzy wykonawczej, ustawodawczej i reprezentant państwa. Ona reprezentuje cały Sąd Najwyższy, jest głównym organem decyzyjnym, oceniającym. I tutaj, jeżeli byłaby taka osoba, która nie przestrzega tego, co wynika z konstytucji i tego, co wynika z prawa, a jest obowiązana tam dosyć istotnie do szanowania zasady podstawowej funkcjonowania każdego organu, nie tylko jako osoba, ale jako organ, bo pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest organem, do tego, że musi przestrzegać zasady legalizmu. Twierdzę, iż zasada legalizmu przez niektórych sędziów, przez poprzednio panią prezes, można uważać, że była nie tylko zagrożona, ale naruszana. Stąd pierwszy prezes jest to jedna z podstawowych funkcji osób stojących na straży praworządności. A praworządność to nie są interesy sędziów, tylko to są interesy podsądnych. My mamy prawo jako podsądni do niezawisłego, niezależnego sędziego, tak nie orzekającego niezależnie i niezawiśle, ale zależnego od i zawisłego od ustaw, od władzy ustawodawczej. Oni nie mogą, tak jak niektórzy dzisiaj to forsują, z tych starych sędziów, mówić, że oni są ponad władzą ustawodawczą.
A tak czasami się wydaje. To jeszcze ostatnie pytanie, ostatni temat o relacje między Sądem Najwyższym a organami Unii Europejskiej, szczególnie Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Jakie tu są zależności, jak zmiana na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego może wpłynąć na relacje czy wpływ instytucji europejskich na nasz wymiar sprawiedliwości?
Przede wszystkim nie mogą naruszać zasady legalizmu również w zakresie tego, jak dalece Polska jest suwerenna w zakresie kształtowania charakteru wymiaru sprawiedliwości i wyboru członków Krajowej Rady Sądowniczej. Tu mamy możliwość samodzielnej regulacji, a ta regulacja, która została dokonana, jest identyczna w przestrzeganiu podstawowych zasad praworządności, a nawet dalej idzie w zakresie ograniczania wpływu członków, którzy pełnili funkcje w jakichś organach politycznych czy władzy wykonawczej, ba dalej idzie niż na przykład w Niemczech w zakresie przestrzegania praworządności, w tym zakresie w Hiszpanii czy we Francji. A że dzisiaj mamy do czynienia z przemocą instytucjonalną niektórych biurokratycznych czy sądowniczych organów Unii, to chyba jest dla tych, którzy znają to prawo i te relacje, to jest oczywiste. Natomiast innych ludzi bardzo matactwa wprowadza się w błąd. Ja przypomnę, że powoływała się pani była prezes pierwsza prezes Sądu Najwyższego, na jaki ci sędziowie powołują się na taką orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 chyba listopada ubiegłego roku, która sprowadzała się do tego, ponieważ to były pytania prejudycjalne dotyczące tego, czy jedni sędziowie mogą podważać to, że inni powołani przez prezydenta są w ogóle sędziami. Sprowadzała się do tego, że zresztą za sprawą, z uzasadnieniem naszego byłego pierwszego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana sędziego Safiana, delegowanego, a nie wybranego przecież, jeszcze delegowanego przez poprzedni układ władzy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprowadzała się praktycznie do tego, żeby nie interweniujcie w tej sprawie, bo TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest powołany tylko i wyłącznie, powtarzam, tylko i wyłącznie do interpretacji prawa europejskiego i traktatowego. Nie jest powołany do interpretacji prawa polskiego, może wyrażać opinię na marginesie, ale to nie jest wiążące dla prawa polskiego. Nie może wpływać na pewno na instytucjonalne, wynikające z konstytucji i ustaw, uprawnienia polskiej władzy ustawodawczej do samodzielnego, suwerennego, niepodległego kształtowania władzy sądowniczej w Polsce, powoływania sędziów, wyboru sędziów, procedur, kodeksów, jednym słowem do całego prawodawstwa kształtowanego przez, wybrano przez naród większość w drodze procesu legislacyjnego wewnętrznego. I te, z tego wyroku wynikało, że to nie jest nasza sprawa i dajcie już nam spokój, wy macie do tego uprawnienia w swoim sądownictwie i w swoim Sądzie Najwyższym. No i teraz przyjrzyjmy się tej ustawie o Sądzie Najwyższym, niezakwestionowanej. Ta w ramach tego pytania prejudycjalnego w Sądzie Najwyższym właściwą do oceny tego zagadnienia była Izba Dyscyplinarna. I co zrobiła pani Gersdorf? Pani prezes Małgorzata Gersdorf uznała, że sędziowie z Izby Dyscyplinarnej będą wyłączeni z dwóch izb, które Polska, kształtując skład Sądu Najwyższego, powołała, zgodnie zresztą z zapowiedzeniami, z tym, co od lat wiele osób proponowało, w tym ja, bardzo mocno, tą Izbę Dyscyplinarną, zwołała trzy izby, których miała przewagę sędziów oportunistycznie nastawionych w ogóle do całej dobrej zmiany i reformy wymiaru sprawiedliwości i podjęła orzeczenie, które nie ma mocy prawnej, bo jest to orzeczenie wykraczające poza kompetencje Sądu Najwyższego i orzecznictwa. To analogia jest do tego, co zrobił Federalny Trybunał Konstytucyjny z Karlsruhe Niemiec, który wyraźnie powiedział w swoim orzeczeniu, wara wam TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, od naruszania tego, do czego jesteśmy zobowiązani traktatami. Wy nie macie kompetencji do tego. No to tak jakby domagać się, żeby dzisiaj wszystkie kwestie, które władza ustawodawcza wprowadza w ramach swoich kompetencji, były najpierw określane przez orzecznictwo zewnętrzne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak nie jest. My w zakresie, w którym wiąże nas to, mówi Konstytucja, przestrzegamy traktatowych kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast tutaj jest pewne informacyjne matactwo, które odbywa się przy pomocy oczywiście tej destrukcyjnej opozycji tak zwanej i przy pomocy, do której należą też i sędziowie, którzy dają tym samym, moim zdaniem, świadectwo, iż orzecznictwie na sali sądowej nie dają nam gwarancji niezawisłości i niezależności, bo są nastawieni przeciwko państwu i prawu polskiemu, nie przestrzegając zasady legalizmu, o której mówi Konstytucja w artykule 7. Mało tego. Twierdzę, że ci sędziowie łamią Konstytucję. Tak jest przecież obowiązek dla każdego obywatela. Są obywatelami polskimi. Przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Co? I taki jest wyraźny nakaz Konstytucji. A wreszcie nakazuje im to sędziom specjalny artykuł, to jest ten 178 Konstytucji, który mówi, że nie muszą być zawiśli i zależni od Konstytucji wydanych na podstawie jej ustaw, dopóki Trybunał Polski, Trybunał Konstytucyjny, nie uzna, że ustawa czy ta regulacja jest sprzeczna z Konstytucją. I to wszystko z takimi sędziami musi się użerać przewodniczący dzisiaj, przedtem Kamil Zaradkiewicz, profesor prawa, bardzo doświadczony, który stał na zapleczu przygotowywania wszystkich orzeczeń dla Trybunału Konstytucyjnego, całego mechanizmu prawnego, który dawał, niejako wykładał tym sędziom, bo oni bardzo często przecież mają tam niezliczoną ilość asystentów i pomocników i sami tylko mówią co, a resztę to już z pomocą całego biura i zespołu prawników, na czele zespołu tych prawników, którzy przygotowywali całe przesłanki ocen prawnych, stał właśnie sędzia Kamil Zaradkiewicz, no, wybitny prawnik. o dużym doświadczeniu. No i okazało się, że ataki osobiste i obniżanie rangi Sądu Najwyższego nie chciał tego firmować w takim układzie. Być może to właśnie o to chodziło, żeby zablokować te wybory pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i czekać, bo może uda się zablokować wybory prezydenckie. Janusz, może tak jak kiedyś coś się zdarzy, jakiś cud in minus i w wyborach będzie inny prezydent z innej opcji i wtedy będzie zupełnie inna rola pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i wrócimy do tej tezy, która jest
być może o to chodzi w całej obstrukcji przy wyborze nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Gościem, który w samo południe był senator Piotr Łukasz Andrzejewski. Dziękuję bardzo.
Ja się bardzo rozgadał, ale temat jest, to jest ciągłe w odsłonach ta sama gra,
która się toczy nieustająco, a my będziemy to ukryć śledzić. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Pozdrawiam. To prędzej czy później wybierzemy tego pierwszego prezesa za pośrednictwem naszego prezydenta.
Albo przed, albo po wyborach, to teraz może niech zagra zespół DAP.